Witamy Państwa z Lublina w audycji Czytać, aby być mądrym. Już za kilka dni rodzina Radia Maryja uda się na pielgrzymkę do stóp Jastrzębskiej Pani. Wszyscy kochamy naszą matkę, ale czy ją znamy? Wielki konwertyta z anglikanizmu, kardynał John Henry Newman, dostrzegł niezwykłą zależność między miłością do Matki Bożej oraz miłością do Chrystusa, o której tak napisał. Patrząc na Europę, zauważamy, że narody, które nie uznają kultu Maryi, przestały również czcić jej boskiego Syna i zrezygnowały z wiary na rzecz zwykłego humanizmu. Zaś narody, które kult maryjny uznają, wiary owej nie utraciły. Pamiętajmy, że aby wznieść się na duchowe wyżyny, potrzebujemy dwóch skrzydeł – wiary i rozumu. Nie poprzestawajmy na uczuciowych przeżyciach, lecz starajmy się głębiej poznać tajemnicę Maryi i jej obecności w Kościele.
Pomogą nam w tym książki, w których Najświętsza Maryja Panna jest główną bohaterką. Pierwsza z nich to Opinie o Maryi – fakty, poszlaki, tajemnice – wybitnego katolickiego publicysty Vittorio Messoriego. Od połowy XIX wieku obserwujemy nadzwyczaj intensywne objawienia maryjne. Od roku 1830, kiedy miały miejsce pierwsze objawienia w Paryżu, poprzez wydarzenia w La Salette, Lourdes, Fatimie, widzimy, jak Maryja włącza się w życie swoich dzieci. Autor dogłębnie analizuje znane i mniej znane objawienia maryjne. Zastanawia się nad ich miejscem, czasem, ludźmi, do których były skierowane. Dzięki temu rozumiemy, jak prosto i z głęboką wrażliwością Najświętsza Maryja Panna przychodzi do człowieka, by poprowadzić go do swego boskiego Syna. Opinie o Maryi to poruszająca książka, skierowana do tych, którzy pragną pogłębić swą maryjną pobożność.
Wszystkim czcicielom Matki Bożej polecamy także przepiękną książkę Macierzyńskie Serce Maryi, rozważania o jej pośrednictwie na tle Ewangelii i dziejów apostolskich. Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego. Autor ukazuje Maryję nie tylko jako Matkę Jezusa i Kościoła, ale Matkę nas wszystkich, czułą na sprawy wielkie i małe swych dzieci. Każdy z nas zwracał się do niej w modlitwie i nigdy nie odszedł zawiedziony. Książka Macierzyńskie Serce Maryi prowadzi nas przez kolejne części różańca, a rozmyślania modlitwy różańcowej splatają się w jedno z ewangelicznymi opisami życia Chrystusa i Maryi. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, co czuła Najświętsza Maryja Panna w momencie zwiastowania, śmierci i zmartwychwstania jej boskiego Syna. Zanim cała Polska wyruszy na pielgrzymi szlak, sięgnijmy po tę piękną maryjną książkę, by raz jeszcze doświadczyć jej matczynej miłości.
Kolejną pozycją wśród publikacji poświęconych życiu Maryi Panny jest zbiór objawień Anny Katarzyny Emerich zatytułowany Życie Maryi. W objawieniach wielkiej mistyczki spotykamy nie tylko Maryję, ale także świętego Józefa i świętą Annę. Kolejne wizje przedstawiają życie Maryi od dzieciństwa aż po wzięcie do nieba. Poznajemy pokorną, skromną i szlachetną Matkę Chrystusa i rodzącego się Kościoła. Anna Katarzyna Emerich w swoich opisach jest bardzo precyzyjna, a jej wizje da się w większości zweryfikować. Uczeni i archeolodzy byli wstrząśnięci, kiedy okazało się, że ta sparaliżowana i nieopuszczająca swego domu mistyczka dokładnie opisała położenie miejsca, gdzie święta rodzina chroniła się w Egipcie oraz domu, w którym Maryja wraz ze świętym Janem mieszkała w ostatnich latach swego życia.
Wiele miejsc świętych zostało już odkrytych, ale są też takie, które wciąż skrywają tajemnice. Możemy się o tym przekonać, sięgając po doskonałą powieść włoskiego dziennikarza Antonio Socci, zatytułowaną Czas burzy. Jest to pasjonująca historia, w której autor wielu znanych bestsellerów prowadzi nas tropami watykańskich tajemnic. Na szlaku tej wędrówki czytelnik odkrywa niezwykłe zagadki związane z poszukiwaniem grobu świętego Piotra oraz więzi łączące początki chrześcijaństwa z naszą teraźniejszością. Autor, sugerując, że wkraczamy w czasy ostateczne, ukazuje wielki atak na Kościół i ludzi wierzących, który można przyrównać do prześladowań rodzącego się Kościoła sprzed 2000 lat. Czas burzy nie jest jednak tylko sensacyjną powieścią, ale też gorliwą i rzetelną obroną Kościoła i papiestwa. Warto, by przeczytali ją zwłaszcza ci, którzy w wakacje wybierają się do Rzymu, gdyż oprócz wciągającej fabuły odnajdziemy tam mnóstwo ciekawostek o kolebce chrześcijaństwa.
Miłośników historii, którzy chcą poznać nie tylko fakty, lecz przede wszystkim ukryte mechanizmy i prawa dziejowe, zapraszamy do lektury książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży znakomitego historyka Feliksa Konecznego. Autor zabiera nas w pasjonującą podróż w czasie, by odkryć prawdziwe oblicze polskich dziejów. Historia to nie tylko chronologiczny zapis dat, nazwisk i wydarzeń, ale przede wszystkim rozumienie i pokochanie losów narodu, które kolejne pokolenia znaczyły krwią i bliznami. Konieczny wskazuje, że przyczyn wielu bolesnych wydarzeń z naszej bliskiej przeszłości należy szukać w dawnych dziejach. Przykładem mogą być haniebne działania Austriaków, którzy przez lata zaborów podżegali Ukraińców przeciw Polakom. Po wielu latach zasiane zło wydało swe krwawe owoce w zagładzie Wołynia.
Szanowni Państwo, już za kilka dni, 11 lipca, będziemy obchodzić 70. rocznicę tragicznej krwawej niedzieli na Wołyniu. Tego dnia, 1943 roku, bandy powstańców z organizacji ukraińskich nacjonalistów i z ukraińskiej powstańczej armii zamordowali ze szczególnym okrucieństwem tysiące polskich mieszkańców Wołynia, mężczyzn, kobiet i dzieci. O tej przerażającej karcie polskiej historii opowiada w książce Wołyń we krwi 1943 Joanna Wieliczka-Szarkowa. Miejscem zbrodni były przede wszystkim kościoły, w których wierni gromadzili się na niedzielnych uroczystościach. Na uśpione niedzielnym odpoczynkiem w pierwszych dniach żniw polskie wsie, na wiernych zgromadzonych w katolickich świątyniach spadły pociski, granaty, butelki z zapaloną benzyną, ostrza wideł, kos, noży, siekier i pogrzebaczy. Nie było obrońców, bowiem w wielu miejscowościach pozostały w większości kobiety i dzieci. Po krwawej niedzieli fala zbrodni rozlała się na Podole, Lubelszczyznę i całe pogranicze polsko-ukraińskie. Krwawe bandyckie napady na polskie miejscowości trwały do lat powojennych. Te wieloletnie tragiczne wydarzenia nazywamy dziś umownie rzezią wołyńską, chociaż dotyczyły nie tylko Wołynia. Szacuje się, że poniosło w nich śmierć męczeńską około 150 tysięcy Polaków, Żydów, Ormian i przedstawicieli innych narodowości oraz Ukraińców próbujących ratować sąsiadów. Książka Wołyń we krwi 1943 ocala od zapomnienia ich losy.
W tematyce nieodżałowanych polskich kresów, ziemi wciąż głęboko przesiąkniętej polskim cierpieniem, historią i kulturą poświęciła Joanna Wieliczka-Szarkowa również inną książkę pod tytułem Czarna Księga Kresów. Kresy, niegdyś słynąca tolerancją ojczyzna wielu narodów, języków, religii i kultur, stały się w XX wieku jednym z najbardziej zniszczonych i zdegradowanych regionów Europy. Grobem wielu tysięcy ludzi, ziemią odartą z tysięcy bezcennych dzieł architektury i sztuki. Czarna Księga Kresów to rzetelny obraz dziejów ziem kresowych Rzeczypospolitej Polskiej od XIV wieku, naznaczony cierpieniem świat cichej harmonii i piękna, bohaterstwa i odwagi, miłości i poświęcenia, ziemi zdradzonej i zaprzedanej, ale wciąż tak bardzo wielu z nas drogiej. W książce opisane są m.in. Wojny z Tatarami, konflikty z Rosją, represje podczas rozbiorów, prześladowania polskich powstańców, wojna z bolszewikami, represje i prześladowania w okresie międzywojennym, zbrodnie sowieckich komunistów, wielki głód, stalinowski hitlerowski horror w czasie II wojny światowej, tragedia Polaków na Wołyniu, powojenne losy i tułaczka kresowian, aż po ostatnie wydarzenia na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Czarna Księga Kresów to niezwykła opowieść o polskich bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei, patriotyzmie, umiłowaniu ojczyzny, aż po najwyższą ofiarę.
Niestety, dla obecnego młodego pokolenia Kresy są ziemią zupełnie nieznaną. By to zmienić i przybliżyć dzieciom tę piękną krainę, zaproponujmy im lekturę książki Topsy i Lupus Zofii Kossak. Niezwykła historia dwóch psów, Topsiego i Lupusa, rozgrywa się między innymi na ziemiach wschodnich, we Lwowie, Krzemieńcu i na Kresowej Stanicy. Śledząc perypetie głównych bohaterów, dzieci nie tylko poznają wartość przyjaźni, uczciwości, odwagi, ale również poznają piękno kresowego świata i męstwo strażników pilnujących wschodniej granicy. Posłuchajmy fragmentu książki.
Nie pójdziesz, tu jest granica, rozumiesz? Granica!
Ciekawe, co on tam zwęszył, mruczał Francek.
Wracajcie, chłopcy, wracajcie!
Wolano za nimi. Zawrócili, oglądając się jeszcze za siebie ciekawie. O kilkadziesiąt kroków od nich strażnik sowiecki patrzył tempo i bezmyślnie w ich stronę. Tu zatem leżała granica, niewidzialna kresa dzieląca dwa kraje. Jeden, któremu wprawdzie daleko było do raju, lecz w miarę swych sił i ludzkich możności usiłował żyć po Bożemu i dążył do dobra, i ten drugi, co się jawnie Boga wyparł, z serc go usunął, oddając się bez zastrzeżeń we władanie złu. Po tej stronie ścieżki rządzono się niedoskonałą wprawdzie ludzką, lecz sprawiedliwością. Można było żyć i czuć po chrześcijańsku. Można było odwoływać się do uczuć ludzkich. Po tamtej stronie sprawiedliwość, dobroć, ludzkość nie istniały. Stawały się pustym dźwiękiem, którego znaczenia nikt już nie rozumiał. Myśląc o tym, chłopcy dziwili się mimowoli, że tylko rzadkie słupy drewniane i posterunki znaczą tę linię, będącą krawędzią chrześcijańskiego świata.
Topsy i Lupus to powrót do tradycyjnej literatury dla dzieci i młodzieży. Pomimo sensacyjno-przygodowej treści, książka ma ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą. Fabuła, w którą wplecione są informacje historyczne czy geograficzne, opiera się na wyraźnie zarysowanym przeciwieństwie dobra i zła. Do książki Topsy i Lupus dołączona jest także płyta zawierająca wersję dźwiękową.
Młodszym czytelnikom proponujemy również baśnie, które od wielu lat kolejnym pokoleniom dzieci dostarczają niesamowitych przygód i wzruszeń. Pierwsza z nich, zatytułowana Królewna i Goblin, autorstwa George'a MacDonalda, to książka, która była inspiracją dla powstania tak znanych dzieł jak Hobbit i Opowieści z Narni. Jest to niezwykła, pobudzająca wyobraźnię baśń, pomagająca małemu czytelnikowi dostrzec i poznać rzeczywistość wiary, która często pozostaje dla nas nieuchwytna. W opowieści przenika się rzeczywistość ludzi i fantastycznych stworzeń. Na tym tle rozgrywa się konfrontacja dobra ze złem, która po wielu perypetiach kończy się zwycięstwem szlachetności, odwagi i przyjaźni. Prawdziwa wiara, wytrwałe męstwo i radosne, wrażliwe serce pomagają pokonać nawet najbardziej nikczemne zło.
Baśniowy świat powraca do nas w jednej z najwybitniejszych powieści tego gatunku. W cyklu Clive'a Staples Lewisa Opowieści z Narni. W 1949 roku Clive Staples Lewis napisał powieść dla dzieci, którą zatytułował tajemniczo Lew, Czarownica i Stara Szafa. Była to historia rodzeństwa. Łucji, Zuzanny, Piotra i Edmunda, którzy przypadkiem trafili do magicznej krainy zwanej Narnią i po niezwykłych przygodach uratowali ją przed zagrożeniem ze strony białej czarownicy. Świat Narni z jej mówiącymi zwierzętami, faunami i innymi fantastycznymi stworzeniami, świat, nad którym czuwa lew Aslan i w którym dobro znajduje zawsze sposób, by pokazać swoją siłę, zafascynował nie tylko młodszych, ale także i starszych czytelników. Lewis stworzył później jeszcze 6 kolejnych tomów swojej historii, które znane są obecnie jako cykl Opowieści z Narni. Dziś, ponad 50 lat od pierwszego wydania, Opowieści z Narni weszły na stałe do kanonu arcydzieł literatury światowej i doczekały się wspaniałych ekranizacji.
Pozostając w baśniowej atmosferze, wspomnijmy jeszcze o lubianych przez dzieci zbiorach legend. Chcemy dziś zaproponować 2 pozycje. Pierwsza, pod tytułem Legendy polskie, Ewy Stadtmüller, to wyjątkowy zbiór 30 opowieści, najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych regionów kraju. Z tą książką młody czytelnik wyruszy w niezapomnianą podróż po Polsce. Droga wiedzie od Tatr, poprzez Śląsk, Wielkopolskę i Mazowsze, aż po Mazury i Podania znad Bałtyku. Warto po nią sięgnąć w wakacyjnym czasie, by mali podróżnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek o regionach, które zwiedzają. Na przykład, dlaczego lwy z gdańskiego ratusza spoglądają w jedną stronę, a nie ku sobie. Druga pozycja to baśnie polskie w opracowaniu Aleksandry Zięby. W tym tomiku znajdziemy baśnie stare i młodsze, groźne i zabawne, mniej i bardziej znane. A każda z nich jest barwna, mądra i ciekawa, oparta na rdzennie polskich ludowych podaniach. Piękne ilustracje obydwu książek przemawiają do dziecięcej wyobraźni, a jednocześnie ujmują swoim ciepłem i niezwykłym urokiem.
Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji każdy z Państwa znalazł pomysł na wakacyjną lekturę. Podsumowując, rozmawialiśmy dziś o książkach. Opinie o Maryi, fakty, poszlaki, tajemnice, Vittorio Messoriego. Macierzyńskie serce Maryi, ojca Jacka Woronieckiego. Życie Maryi, Anny Katarzyny Emerich. Czas burzy, Antonio Socci. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Feliksa Konecznego. Wołyń we krwi, 1943 oraz Czarna Księga Kresów Joanny Wieliczki Szarkowej. Topsy i Lupus Zofii Kossak, książka z płytą. Królewna i Goblin Georgia MacDonalda. Opowieści z Narni Clive'a Staples Lewisa. Legendy polskie Ewy Stadtmüller oraz baśnie polskie Aleksandry Zięby.
Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę rodzina Radia Maryja po raz kolejny spotka się przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Jeśli ktoś z mieszkańców Lublina i okolic nie zdążył się jeszcze zgłosić na pielgrzymkę, służymy pomocą w dotarciu do informacji o zapisach i miejscach organizowania wyjazdów. Podajemy telefony kontaktowe. 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam. 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22.